stereo and junk like that, you know, which is a real drag. Shwing, shwing, you know, because moms are genetically programmed to hate music played at the appropriate level, right? I mean, and my dad, forget about it. Shwing, 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 shwing. He can ruin a Led Zeppelin reunion concert, you know what I mean? Shwing, shwing, because he hates any music played at the appropriate level. Shwing, shwing, shwing.
Dobry wieczór wszystkim, witam w Shwingu numer 118 na 3 września 2011 roku. Mówi do Was Konrad Okoński oraz
Michał Niewiara, który właśnie się zastanawia, czy dzieci już poszły do szkoły.
Tak, wydaje mi się, że tak, bo ponoć wszyscy pisali ostatnio na Twitterze, że widzieli wszędzie ludzi na biało poubieranych w nie, 1 września.
Aha, czyli biel teraz w Polsce nawet oznacza żałobę.
Co nie? Pamiętasz ten motyw, kiedy zawsze mieliśmy nadzieję, że 1 września wypadnie na przykład w sobotę, żebyśmy nie szli do szkoły, albo w piątek, także idziemy tylko na rozpoczęcie, a potem mamy jeszcze 2 dni wolnego?
Ale chyba tak się raz zdarzyło kiedyś.
No nie, no na pewno tak było. Ale no cóż.
Albo zrobili rozpoczęcie tydzień wcześniej.
A teraz mamy już to w tyłku tak naprawdę, chociaż ty jeszcze nie, no bo ciebie jeszcze czeka obrona, nie?
Siadam.
A ja jestem już wolnym człowiekiem.
Także
bardzo, bardzo się cieszę. Będziemy dzisiaj mówili o Kapitanie Ameryka, Rise of the Planet of the Apes, True Blood, sezonie 4, Trollhunterze, Conanie, The Borgias, Doktorze Who, Thundercats, Oszukać Przeznaczenie i wielu, wielu innych. I w zasadzie to tyle.
Jednym słowem, znaleźliśmy same najnudniejsze tematy, jakie się dało.
Nie, potem mamy jeszcze kilka tematów, ale nie chcę siedzieć i wymieniać tego w momencie, kiedy będziemy zaraz o tym mówić, także...
Się bałem.
Olać. To będzie pierwsza połowa naszego programu. Musimy nadrobić trochę filmów, bo część z nich była w kinie niedawno, a część z nich jeszcze jest i może niektórzy zastanawiają się, czy powinni się wybrać do kina.
Jeśli chcecie iść na Kapitana Amerykę, to sorry, Winnetou, już go nie ma.
Nie ma go już?
Nie ma.
O, fuck.
Ja ściągnąłem Camripa.
O.
A chciałem iść do kina.
Kurde, ja tak będę musiał zrobić chyba... Znaczy, no, poczekam na DVD Transformersów, bo... Chociaż nie wiem, bo powiem ci, jak było z Transformersami 3. Chciałem bardzo pójść na Transformers 3 do kina, bo wiedziałem, że ten film nie zaoferuje mi niczego, jeśli chodzi o fabułę albo aktorstwo, i wiedziałem, że jeśli warto coś zobaczyć, to efekty specjalne.
Które nie różnią się wcale jakoś tam, no nie rozpierdzielają, no.
No tak, ale wiesz, dźwięk w kinie, efekty w kinie, po prostu chciałem zobaczyć na dużym ekranie, ale niestety właśnie wtedy broniłem dyplomu jakoś.
No tak.
Jeszcze chwilę po moim dyplomie grali. Ale no, szczerze mówiąc, po moim dyplomie jak około tygodnia dochodziłem w ogóle do siebie, bo musiałem nadrobić sen i...
No pamiętam,
wszystko.
Jaki byłeś rozpieprzony na
Jezus, to było legendarne, naprawdę.
Ale powiedzieli mi a propos tego, że się czepiali, tego, że wpisałeś złą nazwę pracowni, coś źle opisałeś w pracy magisterskiej, czy coś tam jeszcze.
To, że
oni się tego tylko czepili dlatego, że wystawiałeś się nie na ich terenie, tylko na terenie tego uniwersytetu.
Naprawdę?
I bali się, że to źle wypadnie przed nie wiem, przed profesorami stamtąd.
Ja miałem wrażenie, tam nie było żadnych profesorów stamtąd chyba.
Był, przyszedł Tabisz.
Aha. Nie, bo ja miałem wrażenie, że oni za bardzo nie wiedzieli, co mają mi powiedzieć, albo o co zapytać przy tym projekcie, bo to nie był projekt typowo z Akademii, tylko to był film animowany i taki dosyć typowy. Także no, miałem wrażenie, że te pytania były trochę wyciągnięte z dupy i właśnie największym pytaniem
czy pan
było...
Czy pan wie, jak się nazywała pańska pracownia?
No, dokładnie, to było najtrudniejsze pytanie, a ja byłem tak strasznie nieprzytomny.
To trochę tak jak moja matura. Ja mówię o fantasy, a mnie zaczęli pytać, czy coś o Mickiewiczu.
Ora, no bo czepiają się, co mają, no bo muszą zadać jakieś pytania. Dla nich to też jest egzamin.
No.
Ale wiesz, no... Ach, kurde, no... Jezu, matura.
Nie klikać na to First Avenger, bo mnie to deprymuje.
Czekaj, jeszcze jedna rzecz. Jeśli chodzi o maturę, to kiedy oni robią egzamin z matury i mają kilka osób jednego dnia... tam dużo, dużo, dużo osób jednego dnia, które muszą przepytać i wysłuchać tego i zadać pytania, no to rozumiem. Ale w momencie, kiedy ja zgłosiłem tematy swoich prac kilka miesięcy wcześniej i to było wymagane, żebym zgłosił te tematy,
no,
i tego dnia mieli jeszcze jeden dyplom tylko, to mogli przeczytać na Wikipedii chociaż o paru rzeczach.
No. Wiem. Aż się boję tego, co powie moja promotorka na pracę magisterską.
Okej, dobra, wracamy do tego.
No, wracam.
Kapitan Ameryka. Kiedy on robił dyplom na swojej uczelni?
Zanim wskoczymy do Kapitana Ameryki, czy myśmy mówili coś o Transformersach? Czy tak? W ogóle coś napomknęliśmy?
Nie jestem pewien, bo ja... Nie, chyba nie. A co, chcesz coś powiedzieć o Transformersach?
Są chujowe, ale to tyle. No, może być. Nie, no bo nawet efekty specjalne nie ratują tego filmu.
O, aż tak słabo? A nowa aktorka?
Ja lubiłem Megan.
No była ładna.
No, mimo że wszyscy mówią, że ma sztuczne usta, tak dalej, to też ma sztuczne usta. Może troszeczkę lepiej gra. Czy może gra po prostu.
Może, ale Megan też grała wystarczająco dobrze, jak na to, co było od niej wymagane.
No.
Wypinanie tyłka na motocyklu.
No właśnie, no bo to tylko tym... Ale okej, Kapitan Ameryka.
Kapitan Ameryka to opowieść o młodym, urodzonym, bardzo małej formie człowieku, który chce reprezentować swój kraj na froncie II wojny światowej, ale
bo
niestety
nie
jest mały
dupków.
I słaby. Bardzo patriotyczny film generalnie. I co, na to trzeba było się przygotować idąc do kina, także nie będziemy wytykać tego chyba jako wady.
Nie, stary, wiesz co, jak zobaczyłem film z Melem Gibsonem, on się nazywał Patriota.
No.
Chociaż to w ogóle sam tytuł jest pojebany, bo jak to Patriota, skoro on akurat walczył przeciwko wtedy władzy tamtejszej, nie? Czyli przeciwko Anglikom.
Ale był patriotą swojego
tak
narodu.
Tak patetyczny, że Jezus, że Kapitan Ameryka przy tym wychodzi naprawdę jako pikuś.
Nie. Kapitan nie był super specjalnie patetyczny, nie w tym sensie, ale jest bardzo patriotyczny właśnie. Czyli ludzie umierają na wojnie, ale on mimo to chce pójść i reprezentować kraj. I jeśli widzi rannych, to nie wzdraga się przed obowiązkiem, ale właśnie tym bardziej chce iść i też być raniony z nimi. Ale nie może, bo jest mały i słaby.
Tak, więc dostaje szota i się rozrasta.
No, dlatego właśnie zostaje wybrany do programu, dlatego że jest słaby i zna wartość siły. I zostaje, no jak wiadomo, Kapitanem Ameryką, występującym na scenie. A dalej trochę się to zmienia. Generalnie jest to do połowy taki film, kurde, nie wiem, nawet nie wiem, czy nazwać to dramatem.
Nie, powiedziałbym, że do połowy jest fajnym filmem.
Do połowy jest takim zwykłym w porządku filmem, a od połowy to jest film akcji, który wciąż
nie, to nie
jak
jest
dla
film
mnie...
akcji. To jest, jak co? Dla mnie to jest bardziej nie film akcji, a komiks to dokładnie, tylko taki porwany. W komiksie takie przeskoki, jak były w filmie pokazane, jakoś się sprawdzają w tym filmie, to jest jednak ten problem.
Ale co, to czekaj, to może tak z góry powiedzmy, podobał ci się film czy nie?
Do połowy.
A, mi się podobał cały.
No widzisz.
Działał. Ja nie widziałem jakiejś takiej bardzo drastycznej drastycznego obniżenia poziomu, kiedy on stał się Kapitanem Ameryką.
A nie zauważyłeś tego, że masz początek, pierwszą połowę, która jest takim nabudowaniem akcji i jest to bardzo fajnie pokazane, bo mamy tak. Tego pierdołę, który dostaje możliwość, jest pokazane, jak dalej jest tym pierdołą i jest w wojsku i wykazuje się inteligencją, a nie jakimś tam tylko siłą fizyczną, której mu brak. I potem zostaje Kapitanem Ameryką, robi pierwszą akcję, która jest jeszcze przeprowadzona tak, no te ujęcia są, no cała akcja jest przeprowadzona od A do Z, a potem nagle dostaje kostium Kapitana Ameryki, ten już właściwy i mamy hurra, jest tak, wchodzimy głównym wejściem, okej, następne ujęcie, to już się wpierdziela w to główne wejście, nie?
No dobra. Tak, bo to był montaż.
No właśnie, to był ten montaż i mnie to tak wnerwiło.
Nie, no to jest klasyka.
Nie, no bo było nabudowanie i teraz, okej, dobra, szybko kończymy, bo musimy Kapitana Amerykę wsadzić do The Avengers.
Nie, no musieli skonfrontować go z głównym złym. To nie było jakoś super przyspieszona ta ostatnia akcja. Nie miałem w ogóle wrażenia, żeby to było jakieś super przyspieszone.
To obejrzyj to jeszcze raz.
Może obejrzyj jeszcze raz, masz rację. Ale za pierwszym razem było w porządku. Na pewno było lepiej niż na torze. Nie, chociaż, czekaj.
Nie,
Thor miał swoje dobre. Thor miał swoje bardzo słabe momenty i miał bardzo dobre momenty, które. I te bardzo dobre momenty były lepsze niż Kapitan Ameryka, ale niestety generalnie był słabszy. Mhm. I tak. Zdecydowanie Kapitan Ameryka miał mniej idiotyzmów wizualnych, w takim sensie, że w to, że wszystko, co było, miało być stalowe, było plastikowe, A tutaj tylko...
Jest tylko hydra.
A tutaj tylko hydra w zasadzie odstawała. I to nie wszystkim, bo te, wiesz, te skórzane mundury, wszystko mogę przełknąć jeszcze.
Tak,
tylko ta
te
technologia, hell, ta technologia była straszna. Ta chromowana stal strasznie odstawała od tej stylistyki takiej właśnie drugowojennej.
No, ale Red Skull wyglądał fajnie.
Tak, dobrze, dobrze. W ogóle, wiesz, Hugo Weaving, bardzo klasa pełną gębą. I stary, ale przecież główny bohater, pierwszą połowę filmu, oni to musieli jest... wkleić jego twarz na małego człowieka.
Tak, i to zrobi całkiem nieźle. Jest tam parę sytuacji, że to się czuje, że to jest nałożone.
Jakbym nie wiedział, to bym tego nie zauważył.
No
nie
właśnie,
bata.
Też się tak zastanawiam, bo jak zobaczyłem trailer, to nie widziałem tego.
No ja w ogóle, jak nie myślałem o tym, to nie widziałem. Czasem się próbowałem przyjrzeć, ale autentycznie jest to zrobione fantastycznie. Także drugi Benjamin Button, chociaż nie widziałem tamtego.
To zobacz, Benjamina Buttona zobacz i to weź już ściągnij go dzisiaj, bo to jest naprawdę, nie dość, że fajny film, to te efekty specjalne są naprawdę rozpieprzają.
Miałeś na myśli, kup go dzisiaj.
Kup go dzisiaj na torencie.
O rany, dobra. To wiesz, że rozmawiając o Kapitanie Ameryce, musimy wspomnieć też o tym, co było po napisach, po których chciałbym zauważyć, zostałem tylko ja w kinie. Nie mogłem uwierzyć w to, stary. Film komiksowy, było przynajmniej pół sali ludzi i nikt nie został po napisach poza mną.
Bo wiesz co, wiesz, ja wiem, o co chodzi.
Co?
Oni myśleli, że ta scena na koniec filmu, gdzie on wybiega tam na Wall Street, to już jest ten.
Po napisach.
To już jest to, co miało być po napisach, bo tak samo było z Hulkiem. Scena, która była po napisach, została wrzucona przed napisami.
No to było spoko, ale ja tutaj nawet krzyczałem do jednej takiej grupki młodych, którzy zostali najdłużej. Myślałem, że oni sądzą, że już nic nie będzie i wychodzą, więc krzyknąłem, że jeszcze zwiastun Avengers, ale oni tylko na mnie spojrzeli i wyszli.
Siedzi debil, idziemy.
Tak, i wiesz, jedna osoba potem ze mną była, bo przyszedł jeden kolej z obsługi, żeby zobaczyć trailer.
Spoko, ja nie widziałem tego trailera na tym tym. To znaczy, chyba
a widziałeś go w ogóle?
To tam, gdzie on tak bije w worek się wkurzony i potem się pojawia Tony Stark i klepie Thora po ramieniu?
Thora po ramieniu, tak, to jest trailer, a to, że on wali w worek, to chyba jest tylko, to jest chyba ta dodatkowa scena, czyli on sobie walczy i przychodzi do niego, jak się nazywa koleś bez oka?
No Nick Fury.
Nick Fury. A później leci zwiastun, gdzie właśnie wszyscy bohaterowie są. Mam wrażenie, że Thor się trochę spasł. To jest możliwe?
Trochę. Teraz jak widziałem zdjęcia z planu, to najbardziej to się Scarlett spasła.
A była Scarlett tam?
No to jest Scarlett Johansson. No.
Była, nie była Scarlett w zwiastunie?
W zwiastunie może nie, ale teraz widziałem zdjęcia z planu.
Nie, czekaj, musiała być, bo oni wymieniali wszystkich bohaterów, pokazywali ich. Chyba nie pokazali Hulka. Ale nie, cholera, może tego...
Nie, Hulka
ja się
na pewno...
czymś mylę.
Hulka na pewno pokazali jako Banera.
Możliwe. Ja już nie pamiętam. Dobra, zostawmy to i idźmy do następnego filmu.
Dobra, to podeślę ci od razu fotki z planu.
O, dobra, ja sobie obczaję. A tymczasem porozmawiamy chwilę o Planecie Małp. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że widziałem niedawno pierwszą Planetę Małp, co okazało się bardzo dobrym pomysłem. Bardzo.
Naprawdę?
Tak, po pierwsze to jest świetny film, którego nie widziałem wcześniej.
Wow.
Nie widziałem wcześniej Planety Małp.
Aha.
Jest naprawdę dobra. A to, jak zrobione są maski, jest po prostu fantastyczne.
No bo koleś, który się tym zajmował się kiedyś robieniem charakteryzacji chyba dla FBI, dla CIA chyba robił.
No nieistotne, w każdym razie autentycznie byłem pod super wrażeniem. Efektów nie tyle specjalnych, co tych efektów praktycznych tak zwanych, czyli wiesz, prawdziwe maski, takie rzeczy.
No.
Super. Ale w samym filmie Rise of the Planet of the Apes, w tym nowym, jest dużo nawiązań do oryginału.
No, w sensie masz na myśli wystartowanie promu i tak dalej? Co jeszcze?
Wiesz co, część nawet takich oczywistych, jak te same kwestie w niektórych momentach.
A, jak ten, nie kojarzę.
Na przykład w momencie, kiedy Draco Malfoy mówi "You damn dirty ape!"
Aha, to jest Draco Malfoy.
Tak, ten koleś, ten aktor, to jest Draco Malfoy. Nie założyłem tego zupełnie w filmie.
No mnie, taka morda ma, trochę zakichana.
Ma, ale trzeba mu, no muszę mu dać pokłon, że wystarczająco różnie, inaczej grał, żebym go nie rozpoznał. Ale z drugiej strony, wiesz, jaką ja mam pamięć do twarzy.
Owszem.
Janku. Just kidding. Jak ci się podobał film?
Bardzo, to znaczy prosty strasznie pod względem jakimś fabularnym, ale nie nastawiałem się na coś, co będzie Incepcją czy czymś takim.
Ale przyzacny.
No, wizualnie naprawdę świetnie, no. Czego się spodziewać? Weta Workshop robiła, kurde, osa wleciała do mnie właśnie do pokoju i szturmuje moją lampkę.
Chcesz ją atakować, kiedy ja będę mówił, czy co?
Nie, zostawię ją w spokoju.
Jezus, jesteś odważniejszym człowiekiem niż ja.
No cóż, było się tu i tam.
Byłem w miejscach, o których nie słyszałeś.
Nie, byłem w miejscach, widziałem rzeczy.
I've been to places and I've seen things. Był świetny ten film. Był po prostu kawałkiem dobrej rozrywki, tak na poziomie. Także tak jak takie filmy akcji, na które chodziłem, jak byłem mały.
No to jest tak jak District 9.
Był warty swojej ceny.
Super 8.
O nie, nie, no to jest inny film zupełnie.
Nie, nie, to też jest tego samego typu, w sensie takiego, taki odwołujący się do starych filmów.
No, ja nie wiem. Czemu? W czym? On nie jest hołdem takim dla lat 80. za bardzo.
Nie, konstrukcja ale jest,
filmu
ale,
jest dosyć ale... nowa.
Jak? No jest prosta. Skrzywdzone zwierzę, które postanawia się wyrwać na wolność i zabiera ze sobą swoich kumpli. A przy okazji ktoś tworzy coś, co nie powinno powstać.
No, ale trzeba tutaj też oddać hołd... Jak się nazywa ten koleś, który grał Golluma, a teraz grał małpę?
No, Andy Serkins.
To jest ten sam koleś, nie?
Tak, i to jest ten sam koleś, co grał King Konga.
I on przecież grał... Tak?
To był King Kong. On ma już doświadczenia z małpami, więc spokojnie.
Ja, ale w ogóle zauważyłeś, że jeśli kiedykolwiek jakaś postać jest grana przez człowieka w Motion Capture Suite, to zawsze jest ten koleś?
No.
Przynajmniej zawsze kiedy się słyszy.
Ważna postać.
Tak, zawsze kiedy się o tym słyszy, to jest on. Także... Dobra robota, kurde. Ja wiem, że na pewno w Hollywood jest mnóstwo takich ludzi i że nawet nie słyszymy o, wiesz, 99% z tego, ale no... No
tak, ale to jest taki aktor, który nie dość, że dostaje rolę w innych filmach jako aktor, no bo przecież grał pomocnika Nikolaja Tesli w Prestiżu i grał właśnie w King Kongu też kucharza. To jeszcze grał tam King Konga, więc podwójna kasa.
W sumie, ale mówi się dużo teraz o tym, że powinna być osobna kategoria Oscarowa właśnie dla osób, które używają, wiesz, cyfrowego make-upu, no bo to właściwie o to chodzi, nie? Masz po prostu na sobie inną skórę.
No tak.
Ale ty odgrywasz postać. No w każdym razie było to zrobione świetnie, bo ja nie wiedziałem o tym w sumie, że on w każdej scenie był tą małpą. Myślałem, że ona jest dodana po prostu komputerowo i animowana przez animatorów.
Nie. Chyba za dużo się działo tam na jej twarzy, żeby...
Tak.
O, no, mi się strasznie podobało, golewska. Jak on, jak właśnie Caesar zaczął gadać.
Tak, w ogóle to nie było nadużyte, nie było w ogóle nadużyte w filmie, było no. Tyle, ile trzeba i świetnie było to zaakcentowane za każdym razem.
No i to tak nie bez powodu w zasadzie też, nie?
No, nie trzepał jadaczką, kiedy nie było trzeba.
Nie, kurwa, stoi na Golden Gate i nagle zaczyna cytować jakiegoś tego.
Powstańcie i posłuchajcie mnie. Mam coś do powiedzenia, co nie jest prostą rzeczą. Ja swoją drogą, jeśli słyszycie dziwne odgłosy tutaj od mojego mikrofonu, to dlatego, że znalazłem w jajku niespodziance takiego bąka i go puszczam cały czas na tablecie, mogę go odłożyć, jeśli jest to za głośno.
Myślałem, że połknąłeś tego bąka.
Śmierdzi. Dobra, także Kapitan Ameryka tak średnio, może być. Rise of the Planet of the Apes zdecydowanie polecamy. Na pewno człowiek nie będzie żałował czasu spędzonego na tym filmie.
Tak.
I co? Oj, stary, słuchaj, jeszcze te motywy, że czasem tam w telewizji się przewijają wiadomości i w tych wiadomościach jest mowa o tej sondzie, o tej wyprawie na Marsa.
No tak.
I są fragmenty, mam wrażenie, że z jedynki, jak oni są jeszcze w statku kosmicznym, tam, wiesz, bo to ten telewizor jest gdzieś z tyłu. Mhm. I tam widać właśnie fragmenty.
A nie było też czegoś... A nie, wróć. Już mi się zlały filmy, bo w Transformersach tego kolejnego Prima gra ten Nimue, czyli Spock.
Leonard Nimoy? Ale jak, tak. jak to gra Prima?
Znaczy podkłada mu głos. Bo tam jest jeszcze, nie, jeszcze jeden Prime jest.
Aha, jeszcze jeden z tych takich starych Prime'ów, tak?
Tak, no. I
a jest ten, dobry?
Sentinel Prime.
Jest dobry czy zły? To jest ten z Księżyca?
Tak.
To jest zły?
Tak.
Kurde, no zawsze są źli, no trudno.
No, ale co ten, bo właśnie w Star Treku w tle, Jezus, w Transformersach w tle pojawiają się jakieś wycinki ze starych odcinków Star Treka, etc., etc.
No co ty, no. Dobre.
Zresztą ktoś tam mówi, że o Jezu, to normalnie jest ten pański sklep, to jest jak pokład Enterprise'a.
Muszę zobaczyć te Transformersy. Ja mi się dwójka podobała, jestem ciekaw trójki.
Trójka nie ma sensu. Po prostu scenariusz został napisany na kiblu i to chyba podczas ostrej sraczki.
Muszę stąd wyjść. Nie tego naprawdę muszę tu zostać.
Nie mógł się skupić chyba za bardzo. Bardziej się skupiał na sraniu niż pisaniu scenariusza.
A tak zachwalał, że dwójka była błędem i teraz trójka będzie prawdziwym, dobrym filmem.
Tak, ta trójka to nawet montaż ma zrypany.
No jest, dobra. Dosyć o tym. No. Pogadajmy o czymś bardzo, bardzo dobrym. Dla mnie.
A, rozumiem, że teraz będziemy gadać o Twilight dla dorosłych.
No powiedzmy, kilka słów dosłownie, bo nie ma sensu rozmawiać długo, bo to jest serial, także wszyscy albo go widzieli, albo go nie widzieli. True Blood, sezon czwarty, który jest teraz gdzieś w połowie, o ile się nie mylę, bo 10 odcinków się ukazało.
Nie, no to pewnie będzie z 12 i tyle.
Aha, no w sumie wszystko trochę zmierza do zakończenia, ale bardzo, bardzo dobry sezon. Wciąż nie mogę się przekonać do głównej bohaterki, ale wszyscy pozostali bohaterowie są super po prostu, super. Nie,
no. Ja w tym serialu czekam, aż ta ruda pokaże cycki.
No, myślę, że nie pokaże, jako że miała już scenę erotyczną, w której oboje mieli wielkie bokserki fioletowe na sobie.
No, to się...
No, mogli je ukryć, już mogli pokazać ich z innego kąta autentycznie.
No.
No trudno, no to film. Znaczy no serial.
Nie wiem jak ciebie, ale mnie irytuje ta teraz, że tak powiem, główna Nemezis. Bo to jest aktorka, która bodajże w Potterze grała ciotkę Harego.
Tak? A nie, ona jest bardzo dobra. Mi się bardzo podoba. Aktorsko super daje radę z wyglądu.
Nie, no, aktorsko jest tak, tylko właśnie na mnie z wyglądu tak jakoś mi działa na nerwy, bo jest tak...
No nie, ale ona tak się błyskawicznie brzydka. Potrafi przetransformować z takiej nieporadnej, nieudanej czarownicy w tą taką pełną potęgi, nie chcę spoilować za dużo, ale ta transformacja jest totalnie widoczna, widać od razu jaką jest postacią. Także dla mnie, ode mnie pełen respekt, dla mnie to jest bardzo mocna część tego sezonu.
Spoko, jak dla mnie i tak zawsze Lafayette jest chyba najmocniejszym aktorem w tym wszystkim.
Jest świetny, ale do tego jeszcze stary Jason jest po prostu... Zawsze jak jest nowy sezon True Blood i nie wiem, czy będzie dobry, bo no nie wiadomo, początek pierwszego był dziwny. I kiedy Jason wpada w naprawdę wielkie terapaty, to po prostu wiem, że wszystko jest w porządku. Koleś sobie potrafi tak zrujnować wszystko. No... Także no spoko. Ale...
No zobaczymy, no sezon na pewno nie... Najgorszym sezonem dla mnie był drugi i potem mogło być już tylko lepiej.
Chyba mi się podobał drugi, nie pamiętam co było w drugim.
To był dla mnie tacy amerykańscy bogowie, wersja dla ubogich.
No była to, taka bogini była tam.
Tak.
No, ale tam też było trochę fajnych motywów. A trzeci był totalnie wampiryczny. A tymczasem ten jest o wiedźmach zupełnie. No. Dobry krok w dobrą stronę. Nie wiem, jak bardzo jest to zgodne z książką, ale tak naprawdę mnie to nie obchodzi.
Olać. Dobra.
Książka była niestrawna dla mnie.
Jedziemy dalej.
Zaraz ty coś powiedz, bo ty widziałeś film, którego ja nie widziałem i nawet nie wiem, czy to jest nowy film?
Wiesz co, to nie jest nowy film, ale jak jesteśmy przy serialach, to ja tylko napomknę szybko, bo nie chcę się nad tym rozwlekać. Zobaczyłem Borgiów, bo usłyszałem od kogoś, że przy Borgiach to Gra o Tron, to wiesz, w ogóle to jest słabe i w ogóle. I ten ktoś chyba nie oglądał Gry o Tron, albo go oszukali, czy coś. Bo,
a Borgia nie są dobrzy Borgia?
Nie, no Borgia są spoko, ale przy Grze o Tron wymiękają. Może ja mam spaczony jakiś ten, ale mam wrażenie, że to jest oparte na książce Mario Puzo. Bo
no, ponoć jest.
No właśnie nigdzie nie mogę znaleźć tego, że dokładnie jest napisane, że oparte na tym. Nigdzie tego nie znalazłem, ale no faktycznie postacie i tak dalej, no zgadzają się z tym, co jest w książce.
Mhm. Ale to są historyczne postacie, prawda?
Tak, no Rodrigo Borgia i jego rodzinka znani byli z tego, że to była chyba najciekawsza rodzina papieska. Przede wszystkim, że była rodziną. Ja ten serial oglądałem tylko dla Jeremy'ego Ironsa.
A on już się skończył? Oglądałeś cały?
No, zobaczyłem pierwszy sezon i mam wrażenie, że będzie następny, nie?
Ale czy był dobry, czy byś go polecił?
Jest w miarę. Można zobaczyć, ale wcale nie trzeba.
Aha, no szkoda, bo to w zasadzie to jest drama głównie,
nie? Na pewno nie porównałbym go do Gry o Tron.
No ale no niczego nie porównasz do Gry o Tron tak naprawdę.
Fakt. Jestem wybredny.
No ja ci przytakuję, mimo że ja przecież nie jestem największym na świecie fanem Gry o Tron. Lubię bardzo, ale nie jestem takim maniakiem jak ty, a wciąż uważam, że to najlepszy kawałek telewizji, jaki widziałem od... No nie wiem, nawet do czego porównać, bo jest fantastyczny. Władcy Pierścieni chyba. Od pierwszej części Władcy Pierścieni.
Na zasadzie kontrastu. No,
nie, chodzi mi o taką skalę po prostu.
No tak. Nie no, jak ktoś chce, to Borgia nie będzie dla niego stratą czasu, ale to na pewno nie jest to, na co mi obiecano.
A, rozumiem. No może się nastawiłeś na trochę co innego, bo tam jest głównie drama chyba taka, że tak powiem, pałacowa. Czy nie? Czy źle myślę?
Nie, bo to jest powiedzmy streszczę pierwszy odcinek. Rodrigo Borgia zostaje papieżem i od tej pory próbuje utrzymać władzę do końca sezonu.
A on jest dobrym bohaterem czy złym?
Wiesz co, on jest złym bohaterem, bo on się posuwa do mordowania, do przekupstwa i
no
tak dalej.
No jak każdy
tak
z nas, no ale czy robi to w imię dobra?
Nie, no gdzie tam? No, raczej w imię własnego dobra, co tak?
Własnej rodziny, jest bardzo rodzinny.
Tak, jest bardzo rodzinny, jest wręcz włoski, jak na kogoś z Hiszpanii.
A mówią puti bi papi rapidi.
Nie, no wszystko oczywiście po angielsku. No i tam, prawda, jego synowie, jeden jest kardynałem, czy zostaje kardynałem, drugi jest gonfaloniere.
A
córka puka się z bratem, więc mamy takie...
Też jest waloniere.
Tak, waloniere.
Czyli masz motywy incestu.
Tak, wszystko na swoim miejscu, ale no... Zawiodłem się, bo spodziewałem się czegoś więcej.
No trudno.
Na pewno są bitwy przynajmniej.
No, och.
No dobra, ale...
Czekaj, to teraz moja kolej. Musimy się przeplatać, bo ja potem mam znowu coś do powiedzenia.
Dobrze, bo zaśniesz w międzyczasie. No.
Albo ty zaśniesz potem, jak będę mówił o trzech rzeczach naraz.
Dobra, mów.
Widziałem Conana w kinie. Już zasypiasz?
Tak? No, szybko to.
Dlaczego zasypiasz? Nie widziałeś Conana?
Nie, no nie widziałem, ale już słyszałem tyle złego, że...
To ja powiem szybko to, co ci pewnie już mówiłem. To jest doskonale dobrany aktor, to po pierwsze. Jak dla mnie świetny aktor. Zwłaszcza,
no, w porównaniu do Arniego to jest aktor.
Zwłaszcza jak próbowałem oglądać pierwszego Conana ostatnio. Nie obejrzałem całego niestety, bo potem musiałem gdzieś wyjść, ale widziałem połowę i powiem ci, że no, po prostu Conan w wykonaniu Arnolda, wiem, że jest kultowy, ale ten nowy bije go na głowę, jeśli chodzi o design, wiesz, stroju, jeśli chodzi o wygląd postaci. No klimatycznie jest dużo fajniej. Co może być oczywiście dla niektórych, to co mówię teraz, może być herezją, nie? Ale no nieistotne. Ja reprezentuję trochę taki nowoczesnego widza, nie? Film się zaczyna bardzo dobrze. Jest oczywiście cheesy przez cały czas. Od początku do końca film jest bardzo, bardzo cheesy, ale to na to się nastawiasz, bo wiesz, że to Conan, że nie będzie mądrze, tylko że będzie jadka. Jest no, dużo...
A jeden i dwa tych starych, to nie można się nastawiać na nic więcej. Zresztą, o ile wiem, to książki te są tak głupie.
Wiesz co, nie wiem, bo ja czytałem jedną książkę o Conanie, ale to nie była książka Howarda, to była książka jednego z tych późniejszych autorów i była całkiem niezła.
O, Conan dalej żyje.
Ale to była jak taka przygoda D&D. Słuchaj, i więc film zaczyna się bardzo w porządku. Trzeba od razu zaznaczyć, że od samego początku jest bardzo dużo bardzo brutalnych scen, także jest kilka scen, ze 4 albo 5 scen w filmie, w których niektórzy autentycznie musieli zamknąć oczy, jestem pewien tego, bo było naprawdę hardkorowo.
Jest brutalniejszy niż Rambo 4?
Myślę, że może być, nie pamiętam tak dobrze Rambo 4, ale po prostu są sceny, gdzie twórcy widzieli, że mają okazję zaepatować mocną, straszną przemocą i poszli za tym. Ale
chcę to zobaczyć.
Film zaczyna się po prostu fantastycznie. Scena z jajkiem, że tak powiem, gdzie
No on biegnie z tym jajkiem i wyżyna kolesi, no.
Tak, a potem wypływa całe jajko na koniec.
Tak.
Jest fantastyczne, jest super. Autentycznie nastawia cię od razu na epicką postać, epicki film. Jest doskonała. Ron Perlman w roli ojca ponowno. Niektórzy mówią, że wypadł słabo. Jak dla mnie ten koleś zawsze wypada tak samo i jest super.
No on najlepiej wypadł jako Salvatore w Imieniu Róży.
A, tego nie widziałem.
Nie widziałeś tego?
Potem o tym pogadamy. Czekaj, mówię o Konanie. Następnie film rusza do przodu i zostaje nam zaprezentowana grupa świetnych bohaterów, takich typowych dla fantazy, ale taka drużyna fajna. Po czym Konan zostawia ich za sobą. Także bohaterowie są przez jakieś 5 minut, a potem już ich nie ma i pojawiają się w kilku miejscach dalej w ciągu filmu, ale generalnie masz cały czas wrażenie, że film jest straszliwie pocięty, że było więcej scen, w których byli właśnie oni, gdzie byli drużyną, i te sceny zostały powycinane. Jest nawet jedna idiotyczna kompletnie scena, w której zabójcy zakradają się na statek w nocy, a po chwili rozpoczyna się walka i nagle jest dzień. Także...
Przepraszam, przysnąłem. No ale dobra, nie muszę się powtarzać, odsłucham sobie. Nie, żartuję, no.
Także masz wrażenie, że jest strasznie pocięty, możliwe, że wersja reżyserska będzie spoko, ale film bardzo w pewnym momencie zaczyna się psuć, bo w połowie już myślisz, że mógłbyś, że film jest niezły, ale wypadałoby trochę stylu do niego dodać i byłoby super, a na sam koniec już masz go dosyć, nawet nie wiesz, po co oni się biją, znaczy wiesz, ale nie chce się nawet o tym myśleć i na koniec jest po prostu słaby, więc...
To wiesz co? Więc... To jest dokładnie to, co ja myślałem, oglądając Transformersy.
A, to może tak.
Tylko, nawet, że... nawet z tym montażem się zgadza.
To też dla osoby, która na przykład musiałaby wyjść w połowie pierwszego, tego nowego Conana, myślę, że ten film mógłby być bardzo dobry. A, no i trudno mi go polecić, bo... Jeśli ktoś jest tolerancyjny i chciałby szukać czegoś dobrego w każdym filmie, to możliwe, żeby mu się Conan spodobał, ale generalnie to jednak można posłuchać ocen w internecie i go sobie darować, bo...
No jak widzę, co Rotten Tomatoes pisze na ten temat i daje mu jakieś 20%, to faktycznie.
Jest absolutnie nieprzemyślany. Początek jest super, potem jest coraz gorzej, także smutek.
A, i co ciekawe, dostali pozew od tego.
Od Howarda?
Czy kogo? Nie, gdzie ty od Howarda? Od, no, jak się
nazywa?
Nie, od Stan Lee stworzył Spidermana, Superman, tego, X-Menów, etc.
Tak.
Tak, no, to on właśnie ich pozwał, bo on ma prawa do tej postaci.
Do postaci Conana?
Tak.
No dobra, no nieważne.
No i żąda, że tak powiem, dochodów, z jakie uzyskał film. No.
Jak to jest możliwe, że ten film się ukazał w takim razie bez wiedzy Stana Lee? Stan Lee śpi pod kamieniem?
No właśnie, mam wrażenie, że Stan Lee jest na tyle wrednym i przebiegłym gnojem, że poczekał na to, aż film wyjdzie i zacznie zarabiać. W tym momencie będzie dobra, zrobiliście film, ale teraz zapłaćcie mi za to.
A to ja nie wiem, czy to tak można robić.
Nie wiem, jak to jest. Gdzieś pisali o tym. Ja to teraz rzucam taką plotą trochę.
Jedyne, co słyszałem, to, że ten aktor, który grał Conana, jak on się nazywał teraz? Cholera, znowu...
Momoa.
A, Jason Momoa, tak?
No.
No, Momoa.
Khal Drogo.
Khal Drogo, dokładnie. Że on pisze scenariusz do drugiej części. Znaczy, że współtworzy razem ze scenarzystą. Także dobrze dla niego.
Ja słyszałem, że koleś, który grał Buźkę w drużynie A, pisze scenariusz do Hyperiona.
To spoko.
A przynajmniej napisał draft.
Czy nie było jakiegoś zwiastunu Hyperiona?
Nie, na pewno nie.
Dobra, to nie wiem. To tyle mam do powiedzenia o Conanie. Ta-da!
Bam, bam, bam. A ja...
Aha, czekaj, jeszcze jedno. Sorry, mam jeden fajny slogan dla Conana.
No.
Conan to jest opowieść o człowieku zbyt zajebistym, żeby nosić jakąkolwiek koszulę, walczącego z człowiekiem zbyt zajebistym, żeby pływać swoim statkiem po wodzie. Bo główny zły ma pojazd,
statek,
który jest...
Statek na słoniach.
Nie, ma taki statek, który no właśnie jeździ po lądzie. Nie pamiętam właśnie, jak się przesuwał. Możliwe, że na słoniach.
Na słoniach, bo w trailerze to widziałem.
Ja. Mocne. Dobra, powiedz mi coś o Trollhunterze. Trzymamy się nisko bardzo teraz.
Jezus. Trollhunter. Powiedzmy, że to jest film... W cudzysłowie, taki jak Cloverfield albo Blair Witch, w sensie
co?
Takim, że jest nakręcony z ręki i ma sprawiać wrażenie prawdziwego materiału nakręconego.
Ale czy jest tak dobry?
Nie.
O.
Nie.
Jak gdzie... Cloverfield, ja automatycznie wiesz.
Nie, ja mam na myśli to, że to jest z ręki. No, ktoś tam sobie z kamerą zajebania i ten. Nie, film jest spoko. Ja tak się na jakimś forum ZBrush'a kiedyś widziałem modele troli, które zostały zrobione na potrzeby tego filmu i to wyglądało fajnie. Ja zapomniałem potem o tym, a teraz chyba podczas era Nowe Horyzonty, znaczy nie, to się teraz nazywa Nowe Horyzonty, bo ja już nie ma.
Nie istnieje firma.
No nie ma, bo to jest T-Mobile.
T-Mobile Nowe Horyzonty.
No nie, po prostu się nazywało
T-Mobile Liga Mistrzów.
To ten... puścili tam ten film, więc teraz sobie jakoś tak przypomniałem o nim po wakacjach i stwierdziłem, dobra, zobaczymy. No i to jest historyjka, tam chyba trójki kolesi, raczej jedna dziewczyna, dwóch kolesi, kręcą jakiś materiał do szkoły i tam coś o niedźwiedziach, o jakichś kłusownikach, no i właśnie zaczynają śledzić kolesia, który jest podejrzany o to kłusownictwo, no i okazuje się,
że jest trollem.
Nie, okazuje się, że jest właśnie troll hunterem.
Kłusuje na trolle.
Jedynym w kraju i właśnie... No i on się zgadza, pokazuje im całą to, tłumaczy im, jak to wszystko wygląda, gdzie trolle żyją, okazuje się, że trolle mają taką jakby swoją wydzielony teren, swój rezerwat, ale niektóre wyłażą poza ten rezerwat i on te trolle wtedy likwiduje.
No spoko, to brzmi jak film, który może być dobry.
Nie, no bo on się trzyma, on jest sensowny w pewnym sensie.
W pewnym sensie jest,
tak, trzyma się tam jakichś zasad, jakichś ram, które sobie narzuca. Na początku się zastanawiałem, dlaczego on im to tłumaczy, no ale tłumaczy im dlatego, że zarabia naprawdę na tym mało i to jest paskudna praca i chciałby, żeby wszyscy się o tym dowiedzieli, bo może to poprawi trochę jego sytuację.
Spoko.
No.
Ale czyli co, generalnie polecasz czy nie?
Tak, chociaż to nie jest film, który będzie trzymał na pewno w napięciu.
Nie?
Nie. On nie trzyma jego. Może trzyma, dopóki nie pojawiają się trolle.
Ty właśnie, ale wizualnie on daje radę, czy nie?
Te trolle są spoko, są takie standardowe, wielkie nosy, wielkie trolle i ten. Nie, jakoś to nie... designem nie powala, ale wykonanie jest rzetelne. Więc można to zobaczyć. To nie jest tak, że będziesz patrzył i o Boże, ale beznadziejnie zrobiony troll. Nie.
Ale wiesz, jak to ten nazwa Troll Hunter brzmi trochę dziwnie.
Wiesz, ja na koniec to bym tego Trollolomena sobie puścił, nie?
Ty, ale to jest film klasy B, czy nie?
Nie wiem, jakiej to jest klasy. To jest, kurde, para dokument.
O trollach.
O trollach, no.
Dobra.
Nie, no, obejrzałem, nie cierpiałem, miałem jakieś, ale na pewno nie siedziałem przy nim jak na szpilkach, bo zrobiłem obiad, wyszedłem na chwilę, wróciłem, dokończyłem.
Spoko.
Ale ogólnie spoko. No, na pewno nie jest to Cloverfield i na pewno to nie jest Blair Witch Project. W ogóle nie widziałem żadnego filmu z tej serii, która by była lepsza od Blair Witch Project.
Nie widziałem Blair Witch Project jeszcze.
Wybacz, stary, ale chyba już nie możemy razem prowadzić.
Nie, no, ja się boję horrorów. Nie mogę obejrzeć takiego filmu samemu.
Jezu, to nie jest horror.
Jak to nie? Jest horrorem.
Dobra, nie, dobra, skończmy to. Skończmy
obejrzę
to,
go ze swoją dziewczyną. No, to wtedy opowiem coś o nim, jak go obejrzę.
Zrób to.
No.
Swoją drogą nie widzieliśmy Cowboys versus, czy tam...
Aliens?
I obcy, no. Ale...
Odstraszyły mnie strasznie recenzje, niestety. Głupio się przyznać, ale tak mi ludzie już ten film zabili recenzjami, że nie miałem ochoty za bardzo na to iść i poszedłem na Oszukać Przeznaczenie 5.
Pytanie, czy zrobiłeś dobry interes na tym?
Nie, bo Oszukać Przeznaczenie to jest film, za każdym razem dostajesz taką samą rozrywkę, bo to nie jest film, tylko karuzela. Także nie mam co nawet nic do powiedzenia. Jeśli widzieliście czwórkę, to piątka jest dokładnie takim samym filmem, tylko z innymi scenami śmierci.
Chyba jeśli widzieliście jedynkę, to widzieliście piątkę.
Ja w sumie tak, ale ja jedynki całej nie widziałem, więc nawet nie jestem pewien, ale chyba tak. Mhm. Także tyle powiem o Oszukać Przeznaczenie 5. Jeśli wam się podoba ta konwencja, to wam się spodoba ten film. No wiesz, no ale nie ciężko być super fanem, bo tak, taka dziwna sprawa. Nie. Ja chcę coś powiedzieć o Doktorze Who. Doktor Who to jest film, to jest serial nie dla każdego, to wiemy, nie? Jest bardzo angielski, jest bardzo teatralny, Każdy sezon poza sezonem piątym i szóstym obecnym, bo te są zrobione bardzo hollywoodzko i naprawdę super. Także jeśli ktoś kiedyś próbował Doktora Who i nie mógł się wciągnąć, niech zacznie od sezonu piątego, bo to nie jest żaden problem, żeby wciągnąć się w dowolnym momencie, bo Doktor Who jest dziwnym serialem, gdzie nagle może się okazać, wiesz, nagle scenarzysta wymyśli coś o doktorze i to się nagle, wiesz, tak nagle będzie i tyle. Także można spokojnie zacząć w tym miejscu. Ja obejrzałem sezon pierwszy, nie spodobało mi się, zacząłem od piątego potem. Jest ekstra. Jest po prostu świetny. Absolutnie jeden z lepszych seriali, który oglądam, chociaż trudno go porównać do czegokolwiek innego, bo to jednak jest taki angielski klimat, ale absolutnie warty polecenia i mówię o tym dlatego, że sezon szósty, który został podzielony i teraz po wakacjach ciągnie się dalej, jest fantastyczny także.
O, ja zobaczyłem tego, a propos właśnie seriali, to zobaczyłem w końcu Piekło Pocztowe.
Aha, i co?
Nawet mi się podobało.
No, ja jestem chyba zbyt dużym fanboyem Falpreszeta.
No, chyba tak. To tobie też się Potter nie podoba, ale Potter i tak jest słaby.
No, w te ostatnie filmy były spoko, ale to wciąż nie jest książka, nie? To jest inna kategoria. To jest trochę inne. Nie podchodzę do tego tak samo.
No.
Słuchaj tego teraz jeszcze. Nowa seria Thundercats, to jest taki kultowy w Ameryce serial animowany.
Stary zresztą.
Bardzo stary. Została stworzona nowa seria i postanowiłem dać jej szansę i okazało się, że jest przepięknie, fantastycznie animowana. Bardzo wysokobudżetowa animacja, nie mogłem uwierzyć własnym oczom, jak oglądałem odcinek pilotażowy. Z tym, że fabularnie to było takie średnie trochę, to było takie typowe. Bez, wiesz, to nie był Avatar, to nie był ostatni Władca Wiatru.
Już przez chwilę pomyślałem, że naprawdę nie możemy prowadzić razem.
Mówię o serialu animowanym.
Wiem,
który jest absolutnie najlepszą animowaną rzeczą, jaką widziałem w życiu. A Thundercats, no, fabularnie po prostu nie był na takim poziomie, ale animacyjnie był przepiękny. Po czym poczekałem trochę i zobaczyłem jeszcze trzeci odcinek, który niestety już nie jest pilotem i ta animacja wyraźnie spada na dół trochę. Bo wiesz, tak jak na Cartoon Network masz takie proste, blokowe postacie, które bardzo łatwo jest animować płynnie. To można i ta animacja jest na jednym poziomie cały czas, ale tutaj te postacie są skomplikowane, są trochę mangowe, są bardzo realistyczne i w tym momencie ta animacja po prostu jest dużo trudniejsza i od trzeciego odcinka ona spada. Tak jak, dam ci przykład. W pierwszych dwóch odcinkach pilotowych, kiedy bohater mówi, rusza się jego cała głowa. Cała głowa, szczęka, wszystko. A w trzecim odcinku już jest w stylu mangi, cała twarz nieruchoma, tylko usta się ruszają, także no, normalna osoba może tego nie zauważyć, ale jak ktoś lubi animację i patrzy na to, to zobaczy od razu, że animacja jest trochę słabsza później. Także nie wiem, czy do niego wrócę, bo teraz już nie ma tam aż tyle rzeczy, które mnie przyciągają. Ale jeśli wrócę, to dam znać, jaki jest dalej.
Spoko, no właśnie nie, no...
Jezu, musimy przyspieszyć, mamy już 40 minut, stary.
O, wiesz, tak długo nas nie było, że jak dostaną ludzie dwugodzinny odcinek, to się nie...
Się zżygają.
Albo się nie obrażą, no trudno. O, posłuchają na dwie raty.
Zamieńmy kilka słów o 3D teraz.
Teraz?
Wszyscy wiedzą, że nie lubimy tego za bardzo.
O Jezus, ja żygam 3D.
Nie lubimy 3D, no ale przyznaj, że żygamy 3D dlatego, że jest gówniane.
Jest gówniane i żeby zobaczyć jakikolwiek film, który jest tak zwanym blockbusterem, musimy iść na 3D.
Też, ale ile było filmów, na których autentycznie
widziałeś dobrze 3D? Poza tym Tortur nie może oglądać 3D, więc nie ma o czym z nim rozmawiać, dopiero jak film wyjdzie na DVD review.
No, musimy mu kupić te okulary do oglądania w 2D. A autentycznie filmów, które widzieliśmy w 3D i które zrobiły na nas wrażenie 3D, to było dosłownie kilka.
Dwa.
No, plus chyba Jak Wydresować Smoka.
Właśnie mówię, to są dwa.
No nie, bo jeszcze jest Avatar i jeszcze jest Beowulf.
Ja nie wiem, co z tym Avatarem. Ja w tym Avatarze widziałem tylko jedno ujęcie, gdzie była głębia.
Bzdura. Nawet w pierwszej scenie, gdzie oni się budzą, była super głębia.
No właśnie...
Aha, to no, o tym mówisz.
O tym mówię. No dobra. Już tego nie czułem.
No w każdym razie, filmy, które nas zrobiły wrażenie, można policzyć na palcach jednej ręki.
No.
A już takie rzeczy jak Thor...
Takiej troszeczkę już przyrezane, jak komuś... O, jak twojego dziadka ręce. No tak policzyć.
No właśnie, tak, a takie filmy jak Thor są już absolutnie do wyrzucenia do śmieci.
Nawet, kurde, ten... Tron, który teoretycznie powinien być 3D, wow, takie, że głowę powinno rozsadzać, to nie!
Są pałe, a najlepszą rzeczą, jaką widzieliśmy w 3D ostatnio, był zwiastun do Bitwy Warszawskiej.
Tak, i to jest tak straszne.
Dlaczego? Nie, to dobre, dobre, że zrobili tak dobry film, przynajmniej nie, no, tak dobrze wyglądający.
Tak, ale to jest problem tych wszystkich naprawdę tych gównianych filmów, czyli Transformersy na przykład. Dostajesz nie wiadomo jaki budżet, a...
setki milionów dolarów.
Tak, i tworzysz gówniany film. Za to Bitwa Warszawska, która będzie miała tak samo beznadziejny scenariusz, ona będzie miała przynajmniej 3D.
No, trzeba przyznać, że zwiastun jest niesamowity. Pytanie tylko, czy to nie są wszystkie dobre sceny z 3D. Także musimy wrócić do tego, kiedy film już wyjdzie w kinach.
No i trzeba się odważyć, żeby na niego pójść.
No, ale jeśli ja mam coś powiedzieć, to jeśli to się wszystko nie poprawi, jeśli wszystko, co będzie w 3D, nie będzie na poziomie tego, co widzę w zwiastunie Bitwy Warszawskiej, to jeśli ta technologia umrze, to nie będę miał nic przeciwko temu.
O tak.
Zresztą z tego, co słucham podcastów właśnie amerykańskich, to w Ameryce są podobne nastroje. Też ludzie mają dosyć, wydawania kasy na to i dużo, dużo spadły wyniki sprzedaży biletów na filmy 3D.
Za to wzrosły na zwykłe.
No. Dlatego właśnie, wiesz, producenci walczą i kina walczą o to, żeby filmy były wyłącznie w 3D na przykład. Jak Thor albo Kapitan
Ameryka. Ale słuchaj, ale... W ogóle jak to działa? No, idziesz do kina i dostajesz film w jakości gorszej niż ściągnięty, świeżo nagrany na kamerę film.
Co? Jak to? Czemu?
No tak, no przecież filmy, które są w 3D w normalnym kinie, takim jak Multikino albo Helios, są ciemne jak jasna cholera.
Są strasznie ciemne, to jest wina technologii okularów, tak.
Tak. A żeby dobrze zobaczyć film, to musisz iść do IMAX-a. Wrocław oczywiście nie ma IMAX-a z niewiadomego powodu. No, ci, którzy mieszkają w Warszawie albo w innych Katowicach, to mają fajnie. Ale te filmy nawet nie są zrobione tak, żeby w ogóle było warto je oglądać w 3D.
No, także 3D.
Przecież ja Transformersy widziałem w IMAX-ie i w ogóle nie zrobiły na mnie wrażenia pod względem jakimś technologicznym choćby.
Smuteczek.
I to spory.
Także w takim razie tymi słowami robimy przerwę na muzykę i jak wrócimy, to zapraszamy Was na chwilę dyskusji o newsach superbohaterskich. Głównie będziemy rozmawiać o tym, co opina ciała głównych bohaterów. I będziemy też mówić o Grze o Tron ponownie.
Jesteśmy monotematyczni.
Bardzo. Także do usłyszenia za chwilę. Jezus Maria, mamy już 53 minuty.
Yeah.
Do usłyszenia, papa. Właśnie z Michałem zobaczyliśmy zwiastun Ghost Ridera nowego, który ma, według tego, co mówi Michał, ma być rebootem.
Znaczy niekoniecznie rebootem do końca, bo prawda, bo to i ten sam aktor i tak dalej, ale podobno nie ma to mieć w zasadzie nic wspólnego z poprzednią częścią.
Ja nie widziałem poprzedniej części.
Też.
Słyszałem, że jest słaba, ale może powinniśmy zobaczyć. Może. Nakręciłem się trochę, powiem ci, że jeśli ten film będzie tak dobry jak ten zwiastun, to cholera jasna, ja chcę go zobaczyć.
No tam jest rzucanie samochodami.
No właśnie.
Sikanie ogniem.
Tak.
I one-linery.
Ej, stary, jeśli film składa się z rozpierduchy, dobrej rozpierduchy i dobrych one-linerów, to ja jestem totalnie in. Weź, wkręć mnie w to.
Czacha wygląda fajnie, no.
No kurde, jest super.
No,
naprawdę.
Powiedzieliśmy, chodźmy dalej, bo naprawdę mamy materiału tyle, że ja pierniczę.
Ale mi się spodobało. Nie, no nie mam już dużo materiału, ale już długo mamy. Okej, okay. Nowy strój Supermana do filmu. Pojawiły się, damy linka w notkach. Jeśli nie, to na komiksynaekranie.com, tam znajdziecie zdjęcia z planu. Superman bez czerwonych gaci, co jest zgodne ponoć z nowym strojem w komiksie.
Tak.
Myślałem, że bez gaci będzie lepiej. Ale nie jest.
Ale nie jest tragicznie, ta postać i tak jest chujowa.
Ale wygląda, jakby miał na sobie gumowego aliena.
Ale ale on ma na sobie gumowego aliena.
Ale dlaczego to jego mama uszyła mu strój przecież?
No właśnie, może nie, może według tej wersji historii dostał go w pakiecie od taty, zapakowany w statek kosmiczny, z którym wysłali go z Kryptona na Ziemię.
To będzie sensowne, tak, to mogę przyjąć. Ale najlepiej, jakby poszli w kierunku tym, co Pixar w The Incredibles i po prostu dali mu jakąś krawcową superbohaterów. Justice League of America będzie miało swojego krawca.
Ja mam nadzieję, że w Spider-Manie w końcu wyjaśnią, jakim cudem on ma taki zajebisty kostium. W sensie... Kurwa, no. Mam wrażenie, dla mnie w przypadku Spider-Mana to rozwiązaniem jest to, że na przykład jaki materiał z Oskorpu wyciąga. Robią, no. Jak pracują nad jakimś materiałem i on sobie go bierze.
Batman to zrobił dobrze. Batman tak. Znalazł sobie naukowca, który mu robi te rzeczy. Bardzo dobry pomysł. W, tak. Batmanie, w Batmanie i Robinie Alfred projektował te rzeczy.
No. Zwłaszcza te sutki, które chyba miały odbijać pociski.
Bo Alfred miał najwyraźniej ciągoty. Ale nie, najlepiej naprawdę. The Incredibles, szalona po prostu. Kobieta szalony naukowiec, której pasją jest projektowanie ciuchów dla superbohaterów. No genialne. A ten strój, cholera, nie wiem. No zobaczymy w filmie tak naprawdę, bo... Tak jak stoi, jest totalnie wypchany. Znaczy widać, że strój jest uformowany, żeby koleś wyglądał bardziej zarobiście.
Tak.
Te żyłki wszystkie i zagięcia.
Nie, no dobra, ale kurde...
I ogromny penis.
Mi się podobało to zdjęcie, gdzie on tam zgniata ręką jakiś safe wielki, czy coś
tak,
takiego.
Tak, ale to było widocznie było zrobione takie na tapetę, nie? Było przerobione mocno.
Tak, tak, ale wyglądało to fajnie i ten Superman jest taki trochę bardziej badassowy. Jeśli będzie badassowy, częściej wpadający w jakiś gniew, to będzie fajnie, bo...
No będzie, to harcerzyk.
No właśnie, to jest harcerzyk.
Ej, ale można opowiedzieć dobrą historię z harcerzykiem. Jestem, wiesz, jeśli Nolan będzie maczał dużo palców...
Upadek harcerzyka, to byłoby to.
Nie, ale harcerzyk mimo przeciwności też jest spoko. Zauważ w ogóle, że on w wielu ujęciach nie ma peleryny. Ona pewnie będzie dodana później.
A może po prostu niewygodnie mu się chodzi.
No, myślę, że jednak peleryny zostawią. To jest zbyt duży rozpoznawczy znak.
Nie, no mam na myśli, że aktorowi się niewygodnie chodzi, kiedy ma przerwę na planie, nie?
Nie no, nie, znaczy na pewno, ale...
Zobacz, tam na tych zdjęciach, które ci wysłałem, nawet widać, że on idzie i on trzyma w łapach tą pelerynę, bo tak to by mu się ciągnęła za tyłkiem.
True. Ale mam wrażenie ciągle, że chyba ją dodają po prostu elektronicznie potem, żeby wyglądała fajnie i się ruszała. No bo nie będziesz ciągał żyłką, żeby falowała na wietrze.
Nie, no tak. Ale można.
No. Nawet czasem robienie cyfrowe peleryny może wyjść kiepsko, jak wspomnę, ale trudno.
No. Znaczy wiesz co, jeśli chodzi o ten kostium, no to ta siatka, to już trzeba to olać, bo wszystkie kostiumy superbohaterów teraz mają taką siatkę.
Ale wiesz co, to jest konieczne, bo jeśli oni mieliby coś gładkiego, to wyglądałoby jak lateks albo coś takiego, a w tym momencie to ma teksturkę i jest fajne.
Tak. Więc tego się nie ma co czepiać. Te elementy kosmiczne trochę...
Dziwne. Nie wiem po co.
Nie wyglądają jakoś za szczególnie. Po prostu nie, jak dla mnie nie wpisują się w sam charakter postaci. To są faktycznie jakby wyjęte z jakiegoś aliena.
No.
Podpięte. Jeszcze ten guzik na tak zwanym pasie i tam jakieś takie przecięcie takie idące od pleców właśnie do tego guzika wygląda spoko, ale te jakieś na bokach...
Jest guzik, żeby mógł się wysikać. Naciska guzik i się otwiera się zamek.
No, to ten, ale ten design jest spoko, ale naprawdę ma jeden ten zasadniczy błąd, właśnie tych takich dziwnych skrzydełek po bokach.
No trochę tak. No masz rację, w sumie jakby ich nie było, to byłoby spoko.
Tam mógłby być po prostu pas zwykły, złoty i...
Yeah. No to prawda, byłoby klasyczniej. Zresztą widać, w ogóle kolory stonowali bardzo, wszystkie kolory są stonowane. I cały strój, i to S na jego klacie, i ta żółć w tym S, to złoto, wszystko jest takie, jakby był zakurzony. Ale to jest krok w dobrą stronę.
Mam nadzieję, że będzie przynajmniej można coś zobaczyć, tylko żeby nie przesadzili ze slow motion.
To jest na miarę naszych czasów.
Tak.
A Dark Knight.
Tylko boję się, że jak robi to Zack, to będzie...
Pamiętaj, że Nolan kontroluje to.
No wiem, dobry producent to też jest ważna rzecz.
No, ważne, żeby ktoś kontrolował. Wiesz, Zack Snyder robił dobre rzeczy, tylko on musi być kontrolowany, bo zauważ, że właśnie w tym filmie, który był taki do dupy ostatnio, jak on się nazywał? Sucker Punch. On robił ten film, finansował go sam, pisał go sam, produkował go sam, wszystko robił sam, także tam mógł robić, no, co mu się podoba i było do dupy.
No, koleżanka powiedziała, że jest lepszy od Watchmen i wtedy zwątpiłem.
W koleżankę.
Zwątpiłem.
I don't want to live on this planet anymore. Batman. Tymczasem.
Tak.
Mieliśmy nie mówić nic o Batmanie, dopóki nie będzie pewników. I są już pewniki.
Są pewniki i to aż za dużo, bo ludzie są na tyle natrętni, że filmują to, co się dzieje na planie. Ja akurat staram się nie oglądać tych rzeczy, ale ja czasem jakaś fotka wpadnie.
No, nie da się uniknąć tego.
No i Bane został ofotografowany dokładnie z każdej strony tak naprawdę.
Przekonałem się do jego maski.
Tak?
Widziałem go najpierw od tyłu na takim plakacie, on był zarąbisty był, potem od przodu i wyglądał dziwnie.
Tak.
Ale teraz jak widzę go już więcej i ta maska, przyzwyczaiłem się chyba, jest spoko.
Ale ja się zastanawiam, jaką ona funkcję ma spełniać, chyba tylko ma być groźny.
Nie no, musi być funkcjonalna, bo jeśli nie, to rzeczywiście będzie słabo. Ale pewnie będzie funkcjonalna. Hej, Nolan mnie nigdy nie zawiódł jeszcze.
Może ma jakiś mikrofon, żeby jego głos brzmiał jak Darfa Vadera.
Może.
Nie, wiem,
nie mam żadnych wątpliwości do Batmana, stary. Jestem pewien, że będzie dobry.
A widziałeś jeszcze jego zdjęcie w... Bo tutaj te, które ci podesłałem, to on jest w takiej jakby kamizelce kuloodpornej i ogólnie wygląda faktycznie jak z jakiegoś Fallouta trochę.
No, ta trochę
kolorystyka
tak.
I tak dalej.
Tylko nie ma gogli.
Nie ma gogli, ale... Ty, w goglach by wyglądał też spoko. Czerwony. No. Ale tak to on jeszcze, kurczę, paraduje w futerku, znaczy ma taki kożuszek.
Ojej.
Więc jeśli chodzi o...
Ale on był meksykańskim wrestlerem, nie?
No tutaj już chyba nie jest, ze względu na to, że Anglik go gra, nie?
Ale ma tatuaże, może będzie wrestlerem.
Znaczy on meksykańskim, on nie był meksykańskim wrestlerem, to był koleś, który odsiadywał wyrok za swojego ojca. W więzieniu gdzieś tam na
Nie
Kubie.
Wiedziałem, że tak można.
No właśnie tam tak jakoś tak zrobili, że dożywocie odsiadywał za ojca.
No ale już, stary, ta fotka taka właśnie tyłem, co on siedzi i te wielkie plecy i ta maska, bardzo fajnie. Także
no właśnie spoko. Zastanawiam się nad jednym, no bo tu on nie jest aż tak napakowany jak w tym. Ciekaw jestem, czy Nolan pójdzie w stronę tego zapuszczenia mu jadu, czyli tego Venoma, który powodował rozrost jego tkanki mięśniowej.
Jeśli uzna, że to idiotyczne, to nie zrobi tego.
No wiem.
Możemy być tego pewni. Tak. Tymczasem Catwoman.
Tak, Catwoman. Pojawiła się też jakaś kilka fotek. W zasadzie jedna fotka się
jest
pojawiła.
Jest strasznie śliczna.
To jest Anne Hathaway. Tak.
Jest trochę taka śliczna. Tylko, że ja mam problemy z tą aktorką, bo ona mi się wydaje taka bezbronna strasznie.
Może jak zacznie kopać ludziom dupy, będzie mniej bezbronna.
No, nie wiem. Znaczy, może, ale jeżeli aktorka będzie wyglądała zbyt bezbronnie, to w momencie kopania dup będę sobie wyobrażał, że to jest jej dublerka.
Co ciekawe, tak naprawdę jej kostium z tego, co widać na fotce, a fotka jest ciekawa, bo siedzi w ogóle na Batpodzie.
Tak, może ukradła.
To ona... Tylko z nazwy jest Catwoman, bo ma okularki i skórzane ciuszki, ale taki podobno gdzieś wyczytałem, że jej te okulary, kiedy ściąga je z oczu i zakłada je tak na szczyt głowy, to tworzą takie uszka.
Tak, ale ja coś jeszcze słyszałem. Ona ponoć broniła tego kostiumu w internecie, mówiąc, że on się bardzo zmienia w trakcie filmu, że to nie jest wszystko, co zobaczymy z tym kostiumem. Więc ja bym się, tak jak mówię, Nolan nie zawodzi, więc ja byłbym spokojny.
No jeszcze nie zawiódł. Podobno niektórzy, ci, którzy pracują przy filmie, mówią, że scenariusz jest bardziej złożony niż w Dark Knightie. Aż ciężko mi w to uwierzyć.
Nie no, wiesz, Dark Knight nie miał jakiegoś super skomplikowanego scenariusza, po prostu był zajebisty.
Był po prostu zajebisty i był długi.
Mhm. Widziałem niedawno ponownie Dark Knighta i film się nie zestarzał, jest zarąbisty.
Kopie dupy.
Jest po prostu, wow. No i tyle w zasadzie o Batmanie mamy.
No. Chwila masturbacji nad starym filmem. A, tylko jeszcze jedna ciekawostka, gdzieś znalazłem zdjęcia Tumblera, czyli bat samochodu, Batmobilu.
Mhm.
Razy 3.
Razy 3?
Tak, na fotce są trzy. Nie są czarne, są pomalowane w, no, w kolory pustynne. I mam wrażenie, że może wojsko ich w końcu używa.
Może, a może Batman rozszerza działalność.
Może, może ma dla siebie jeden, dla Alfreda jeden i jeden dla Catwoman.
Jeden jak jedzie po warzywa, drugi ten.
Tak.
Nie wiem, tak. Ale oni Catwoman zawsze dobrze działali, kiedy nie byli po jednej stronie, tylko tak trochę, troszeczkę przeciwko, trochę ze sobą, chciałem powiedzieć.
No tak, tak.
No zobaczymy.
A właśnie, przeczytałem Hasha, który mi pożyczyłeś w końcu.
Tak? Jak było? Batman Hush, Jima Lee.
Spoko, ale nie rozwalił mnie.
No bo fabularnie to ciągle jest, wiesz, komiks o superbohaterze.
Właśnie.
Ale graficznie?
Graficznie.
Ładnie.
Ładnie, ale wolę inne.
To jest trochę taki komiks, jak każdy rysunek jest ilustracją, gdzie bohater robi pozę, nie?
Tak, tak, tak. No ale ilość pracy włożona w to, no, godna podziwu i sprawność tuszowania i kolory, no mnie denerwują kolory komputerowo nakładane w komputerze w ten sposób, jak tutaj są nałożone, ale dobra, no szanić.
No, superbohaterowie. Ja nie mam dużego szacunku do komiksów superbohaterskich.
Dobra, mówiliśmy o jednej zajebistej rzeczy, to teraz mówimy o następnej zajebistej rzeczy, o której mówimy w zasadzie teraz ostatnio w każdym showingu.
Aha, Gra o Tron, zapomniałem, że o tym mówimy.
Tak. Już chciałeś kończyć.
Tak, nowy tom, piąty tom, 4,5 roku spóźnienia.
Tylko. Ale dostaliśmy najgrubszy tom, jeśli chodzi o zamówienie, to powiem wam jedno, Empik naprawdę zsiepały.
No, to prawda, bo zamawialiśmy...
Zamówiliśmy chyba w dzień premiery zagranicznej i mieliśmy dostać po tygodniu, po czym po tygodniu dostaliśmy maila, że niestety dostaniemy za 2 tygodnie. A co ciekawe, w Empiku w Warszawie właśnie ten piąty tom widziałem wtedy, kiedy teoretycznie powinienem odebrać w tym. Kiedy powinienem dostać od Empiku w tym właściwym terminie.
Aha, no trudno, no.
A Amazon w 3 dni załatwione i w tej samej cenie.
No i super. A jak wrażenia? Bo ja jeszcze nie przeczytałem. Jestem w trakcie.
No tak. No, to znaczy powiem tak, no ja nie mogę powiedzieć, że przeczytałem, bo ja się tak wnerwiłem na Empik, że sięgnąłem po audiobook i potem już kończyłem w wersji papierowej.
I odwrotnie.
No. I kurde.
Co? Byłeś
nie, no
na początku.
Zajebiście, że wyszedł. Zajebiście, że jest.
Nie podobał ci się?
Nie, podobał mi się. To nie jest tak, że mi się nie
to
podoba.
To na co narzekasz?
Skończysz, to zrozumiesz.
Aha. No, co trzeba powiedzieć na początku, to że Martin bardzo złamał swoją zasadę wcześniejszego storytellingu, bo zawsze było tak, że wszystko działo się równolegle i każda kolejna postać, o której była mowa... była już nic się nie działo w tym samym czasie nigdy, a ten tom jest jakby opowiedzeniem tych samych wydarzeń, co działy się w poprzednim tomie, tylko że z perspektywy innych osób.
To znaczy to nie tych samych wydarzeń, no nie przesadzajmy.
Znaczy
tutaj.
Połowa tomu jest, to są wydarzenia, to jest ten sam czas, co poprzedni tom, a potem ponoć już jest dalej, ale ja ciągle jeszcze jestem w tym miejscu. Tak, ja jestem ciągle w tym miejscu jeszcze kiedy działy się wydarzenia z poprzedniego tomu jakby.
No tak, tak, tak. No ale to są inni bohaterowie i w innych miejscach, więc to nie ma co narzekać. Po prostu no, rozdzielił te 2 tomy. Z tym, że jeśli ktoś czytał, to wie jaka ilość akcji jest w 3 tomie książki, czyli w Nawałnicy Mieczy. A potem nagle Fistful Crows i Dance with Dragons to jest taki setup do kolejnego tomu, tak naprawdę.
Aha.
W którym tam się będzie działo najwięcej. Tutaj też się dzieje, ale nie zawsze tak, jakbyś chciał.
Aha.
Ja nie mogę tu spoilować, bo ja bym zamordował kogoś za spoiler w stronę tego, co do tej książki, zwłaszcza po tylu latach czekania.
Kurczę, no. Ja, kurde, chciałbym mieć więcej czasu na czytanie, bo Kurde, wiesz co, jak dla mnie ta książka w ogóle jest stworzona do czytania elektronicznego, bo ciężko się nawet trzyma ten ogromny, ogromny tom.
Tak.
Także to wydawanie jest w Polsce
najgrubszy,
w
najgrubszy tom. Zresztą...
to jest najgrubsza nie... książka, jaką mam.
Ha.
Ja ją wezmę do ręki, czekaj. To jest ta książka. Słuchajcie, jaki ma dźwięk. To jest dźwięk, jaki wydaje, jak się w nią puka. Tak się wali nią w stół. Ma 1020 stron. Małym drukiem. No, takim drukiem standardowym dosyć, ale... no do cholery. Jak można... tak, to, tego się nie da czytać autentycznie. Nie mogę położyć się w łóżku znaczy, i czytać tej książki.
Ja cię zachęcam do przesłuchania audiobooka, bo jest przeczytany dobrze.
Ja słucham audiobooka właśnie. I, ale wiesz co? Strasznie ciągnie mnie do Kindle. Jeśli będę miał jakieś zlecenie dodatkowe, które przyniesie mi kasę jakąś specjalną, to myślę, że się szarpnę na czytnik elektroniczny, bo... no takie książki jak ta właśnie uświadamiają mi, że to jest dobry pomysł.
Wiem, ale mając taką książkę jak ta...
Duma. Duma tak, na półce.
Tak, właśnie. Duma na półce.
Nie, no jest świetna, wiesz, no robi wrażenie, tylko jest nieporęczna. Trochę jestem tutaj, mówię, z praktycznego punktu widzenia, ale...
Tak, to samo miałem z lodem, który kupiłem sobie na gwiazdkę, a w zasadzie go nie przeczytałem. Raz, że to jest Dukaj i mi Dukaj w ogóle nie podchodzi, to ta książka jest tych samych gabarytów, więc taki kloc, żeby go brać ze sobą specjalnie, żeby czytać w tramwaju, to nie spisuje się.
No, za bardzo nie. No ale tak czy siak bardzo polecamy całą serię. Ja i Michał.
Oj,
szczególnie
tak.
Michał. To jest słownictwo, nawet słownictwo w tej książce jest świetne. Już warto dla tego samego, dla tego jednego przeczytać. Jeśli czytacie książki po angielsku, to jest czysta przyjemność. To jest książka, tak, którą dobrze się czyta na głos. Samemu tak. Sobie.
Ja nawet to robiłem.
To ja tak samo, no nie mogłem się powstrzymać.
O, Boże, czekaj, wyjdę teraz na naprawdę wariata. Co prawda mój kumpel co roku czyta Władcę Pierścieni, ale to... I ja tego nie potrafię zrozumieć, ale pierwszy tom Gry o Tron przeczytałem raz, potem przeczytałem drugi raz przed przeczytaniem chyba trzeciego tomu, albo czwartego, w oczekiwaniu na czwarty, potem dostałem po angielsku, więc przeczytałem i jeszcze w audiobookach przesłuchałem, więc no to wychodzi Stisz pięć szalony. Razy.
O stary, ale słuchaj tego, posłuchajcie wszyscy, to jest początek prologu. The night was rank with the smell of man. The warg stopped beneath a tree and sniffed, his grey-brown fur dappled by shadow. No, zarąbiste słownictwo.
Proste.
Świetne.
Każdy zrozumie, ale właśnie to nie chodzi o to, żeby składać jakieś nie wiadomo jakie zdania, bo powiem tak, tak jak zawsze polecałem Eriksona, tak wymiękłem ostatnio.
Ponieważ, przy Eriksonie, czy co?
Tak, przy Eriksonie. To jest 9. tom chyba, jeśli dobrze pamiętam. I zawsze ciężko się wciągnąć w te książki na początku. Potem jak już się wciągną, to trzymają naprawdę hakami. Ale jak zacząłem teraz czytać ten 9. tom, przeczytałem jego pierwszą połowę i co róż dostawałem jakieś porównania, że...
Kurde, mów dalej.
Było to niezachwiane jak prawda. Kurwa, nigdy nie słyszałem jakiego porównania, żeby prawda była niezachwiana. Każdy wątpi w prawdy. No te górne, naprawdę takie pompatyczne porównania. To nie wiem, mi to trąci moim wypracowaniem z polskiego z liceum, gdzie już pojechałem po bandzie. Ja sam pisząc to śmiałem się z tego, co robię, bo pisałem coś o Mickiewiczu i napisałem jakieś pierdoły typu, że jest tak dobry jak prawdziwy polski chleb.
tak dalej. Jakie?
Naprawdę, takie rzeczy dojebałem.
Właściwie nauczycielka polskiego musiała się czuć, jakby ktoś włożył jej w tyłek w trakcie czytania.
I najlepsze jest to, że ona tego nie przeczytała.
To jest... O nie!
Tak, nie przeczytała tego, jakby to przeczytała, to dostałbym chyba banie. Albo kazałaby mi to czytać publicznie.
No, ale to mógłbyś zrobić z tego coś zabawnego.
Już czytając to, po prostu rżałem ze śmiechu.
Ojej, także polecamy Ben Martina. Dobrze człowiek pisze.
No i tak. Tylko niech pisze. Dla ciekawskich. Szósty tom. Mhm. I Winds of Winter. Ma już ponad 100 stron. Czyli pewnie jeszcze z 10 lat poczekam.
No trudno, będą inne książki w międzyczasie, a wiesz, król powróci. Król zawsze powraca.
Oby.
Oby, no.
Co ciekawe, bardzo właśnie dla tych, którzy są zainteresowani nie angielską wersją, a polską. Już chyba 15 listopada polska wersja wyjdzie. Pierwsza część tego piątego tomu.
Fajnie, fajnie, dobrze.
Więc szybko tłumaczą, ktoś się tam, ten pewnie wrzucają na Google Translator i poprawiają ortografię i raczej gramatykę.
No, cholera. Dobra, koniec, stary.
Koniec? Ja coś słyszałem, że dostaliśmy jakiś spadek.
A, tak, tak, to znaczy, no zostały nam końcowe rzeczy. Mamy swój własny e-mail swingowy, to jest jamniczyfoxtrot@gmail.com. Czasem ktoś z was coś do nas przysyła, ja dosyć zaniedbywałem sprawdzanie tego e-maila i nie czytaliśmy wielu z tych maili.
No cóż, ja nie mam jak czytać, bo ja nawet nie znam hasła.
Zmienię, żebyś ty dostał zamiast Belega.
A.
Ale dostaliśmy kilka ostatnio, na przykład Schwing został wybrany na dziedzicę spadku, bo dostaliśmy e-maila I have chosen you for an inheritance, please contact me for more details. I dostałem e-maila, to było od takiego faceta, który nazywał się Badżon coś tam, ale adres ma Mrs. Pamela Peters, więc... napiszę do nich, zapytam dlaczego, co jest grane, może zmienił płeć.
I przepisał nam 3 miliony waluty mongolskiej.
Możliwe, a wiesz, nie, wydaje mi się, że to jest ten koleś, bo on coś pisał, że on ma te pieniądze zamrożone, tylko potrzebuje 1000 złotych czy 1000 dolarów, żeby to odblokować. Także może się zrzucimy wszyscy.
O, zróbmy składkę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na wielkie gówno.
Dokładnie. To był odcinek Schwinga 118. Mamy e-mail, jak już mówiłem, jamniczyfoxtrot@gmail.com. Jeśli macie ciekawe linki, jakieś informacje filmowe, komiksowe, coś, o czym chcielibyście, żebyśmy porozmawiali. Ktoś sugerował, żebyśmy zrobili odcinek o muzyce, którą lubimy. Ale to może nie wypalić z tego względu, że puszczanie muzyki teraz, kiedy już nie jesteśmy w radiu, przynajmniej na razie, to nie za bardzo jest legalne u nas na podcaście.
Przynajmniej na razie. To ty jeszcze planujesz tam wrócić?
Nie wiem, no jeśli będziemy chcieli.
Ty nawet już nie jesteś akademicki.
Nie, nie jestem akademicki. Cicho, będę jeszcze. Nie mów niczego, nic nie mów. Michała możecie... Nie, cicho bądź. Michała można znaleźć na infidel-art.com. Jego Twitter to Arrivein.
W końcu nie miałem okazji zrobić sobie reklamy.
Jaki?
O, a propos właśnie Infidel Art.
Tak?
No bo w końcu zacząłem rzucać mój komiks, czyli Drgania.
A rysujesz go dalej?
No, w tej chwili robię do niego preludium w wersji wideo, za jakieś 2-3 tygodnie będę mieć skończone, więc...
Będziesz dalej rysował wtedy?
Więc będę dalej rysować i mam nadzieję na jakiś kontrakt z miastem Wrocław.
No, ale rusz to, żebyś nie umarł z tym pomysłem.
Nie no, mam zaplanowane kolejne strony, więc spokojnie.
Tak.
To będzie powstawało, to nie ma dwóch zdań.
Przed chwilą Artur, tylko dodam, że zapytał na gadu-gadu, dlaczego nie daliśmy mu znać, że nagrywamy, także najwyraźniej chciał dojść, ale zaproponowałem mu, żeby doszedł na końcówkę i coś nam polecił, jakiś film, ale wzgardził, więc nara, Arturze. Mnie znajdziecie na cocoarts.net, mój Twitter Konrad_Koko, Twitter Schwingowy, Schwing Podcast przez C. I to chyba wszystko. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Google+. Na Google+, nie ma jeszcze Schwingowej strony, ale z tego co wiem, to jeszcze nie ma możliwości robienia stron firmowych i tego typu, więc jeszcze nas tam nie ma. Ale będziemy, bo będziemy wszędzie.
Ja jeszcze nie rozumiem Google+, nie obczaiłem go jeszcze wcale.
No bo tam jeszcze nic za dużo nie ma. Ale jest, wiesz, taki powiew świeżości trochę.
Tak, dodaję wszystkich do friendów, chociaż powinienem to jakoś rozgraniczyć.
Do kręgów dodajesz.
Tak, do kręgu friendów.
No, ja mam na przykład osobny krąg na rodzinę, także kiedy chcę zapodać jakieś porno, to wtedy odznaczam ten krąg i oni nie dostają.
A, szkoda. Twoja rodzina będzie smutna.
A jak będę chciał coś bardzo osobistego napisać albo dać zdjęcie jakieś takie, to wiesz, to wtedy odznaczę ludzi z internetu.
Powrzucę jakieś swoje emo zdjęcia, kiedy jesteś smutny.
Chyba...
I chcesz rysować rzeczy, które mają sprawić cierpienie innym.
Chyba takie ostatnie emo zdjęcie, jakie sobie robiłem, to było w gimnazjum albo w początek liceum, miałem długie włosy wtedy jeszcze.
Lol.
No, tak było. Chyba miałem takie zdjęcie, które robiłem sobie sam aparatem, zdjęcie w lustrze, także aparat był zamiast mojego oka jakby i był napis DAJ pod spodem.
Dobra, nara, nara.
Dziękujemy wam za słuchanie i do usłyszenia. Mam nadzieję za tydzień, w każdym razie następnym razem. To był
Ty
dla
na
was...
to liczysz jeszcze?
Dla was Konrad Okoński oraz...
Michał Niewiara, który uważa, że powoli stajemy się tacy jak Szwing z Puścizna.
Oj,
czyli bardzo nierzetelnie, jeśli chodzi o czas.
A, racja. Nie, jesteśmy dużo bardziej rzetelni. Do widzenia, dobranoc.